Już za kilka dni będziemy się cieszyć Bożym Narodzeniem, tym, że Pan Jezus przyjdzie do nas jako małe, bezbronne dziecko. Oczywiście tą radość przeżywamy wielokrotnie, co roku, ale tak naprawdę Jezus chce przyjść do nas każdego dnia. Na każdej mszy świętej chce wejść do naszego serca, chce tam przebywać. Ale tajemnica wcielenia Syna Bożego, kiedy to odwieczne Słowo Ojca przychodzi i przyjmuje ludzkie ciało, jest bardzo istotną tajemnicą, a jednocześnie bardzo znienawidzoną przez szatana. Oto szatan, który kiedyś był wśród aniołów, musi skłaniać głowę przed człowiekiem, przed Bogiem i człowiekiem. Oto wypełnia się obietnica zapowiedziana jeszcze w raju, kiedy z niewiasty potomstwo wyjdzie i skruszy głowę wężowi. Szatan bardzo nie lubi. Bardzo nie lubi i nie cierpi tego momentu, kiedy człowiek, kiedy właśnie Bóg wstąpił na ziemię. Bo to, kiedy Bóg wstępuje na ziemię i przyjmuje ludzkie ciało, to wtedy ludzkie ciało jest wywyższone ponad inne stworzenia. Człowiek jest w sposób szczególny wybrany przez Pana Boga, szczególnie umiłowany. I tego szatan nie jest w stanie znieść. Przygotowując się do Bożego Narodzenia, trwamy w rozważaniu liturgii słowa. Dzisiaj rano była oczywiście inna liturgia i czytanie było z księgi proroka Izajasza, kiedy Pan Bóg mówi przez Izajasza, oto Panna pocznie i porodzi syna. Ktoś powie, no co nadzwyczajnego w tym, że Panna porodzi syna, przecież jakże wiele panien w tej chwili rodzi dzieci. Trzeba było jednak spojrzeć troszeczkę szerzej i kilka dni temu w Ewangelii Mateusza słyszymy te same niby słowa, ale są sformułowane, oto dziewica pocznie i porodzi syna. Skąd ta różnica? O to, że biblijni słowo panna i dziewica używali zamiennie. W wielu przypadkach dokładnie to samo znaczyło. I kilka dni temu przyszła taka refleksja do głowy, że panna i dziewica to jest rzecz, która powinna być normalna. Z tego złączenia dwóch słów, właśnie panna i dziewica w Piśmie Świętym wynika, że panieństwo i dziewictwo powinno iść bardzo w parze. A zobaczmy, że niekoniecznie tak jest. Że bardzo często jest to wielki problem. Kiedy patrzymy na tą sprawę chociażby z perspektywy, nie wiem, wiary, to tutaj no, Kościół oczywiście zaleca powstrzymanie się od stosunków seksualnych do ślubu. Ale w jakichś religiach starogermańskich traktowano małżeństwo od momencia podjęcia współżycia seksualnego. Kiedy rozmawiałem z różnymi osobami doświadczonymi w różnych sprawach właśnie także seksualnych, to te osoby mówią wyraźnie, że pierwszy seks tak bardzo mocno łączy ludzi. Bardzo jednoczy duchowo, nie tylko cieleśnie, ale rzeczywiście jest powiedziane, że oto stają się jednym ciałem. Do takiego stopnia jest to bardzo wiążące, że człowiek przez wiele lat, przez wiele różnych sytuacji odnosi się do tych pierwszych doświadczeń seksualnych i nie jest w stanie się od tego oderwać. Bywa tak, że człowiek, który przechodzi przez różne doświadczenia seksualne w życiu, odbiera, jakby przypomina sobie to pierwsze wydarzenie, ale także i kolejne. W piosence zespołu Wilki kiedyś była mowa o bańce. I tak naprawdę czasami patrzymy na człowieka właśnie przez pryzmat różnych sytuacji wcześniejszych, doświadczeń seksualnych. I to powoduje, że człowiek czasami nie jest w stanie do końca kochać. Nawet kiedy już zawiera małżeństwo sakramentalne, to za tym zjednoczeniem cielesnym i duchowym ciągnie się czasami grzech i ciąży czasami zniewolenie. Tam szatan bardzo się do tego przyczepia. Bardzo się w to wszystko wchodzi swoimi mackami, swoimi pokusami, swoim zniewoleniem i często właśnie potrzeba przejść wręcz modlitwę uwolnienia od tych relacji przedmałżeńskich, od tych seksualnych doświadczeń przedmałżeńskich. To jest taka jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli rzeczywiście człowiek szuka różnych osób, jeżeli bada, eksperymentuje z różnymi osobami, to w tym momencie czasami trudno zobaczyć, jak jest realna osoba. Kiedy dochodzi do zbliżenia z realną, kochaną osobą, to tak naprawdę nie wiadomo, czy w tym jest wiele miłości do tej osoby, czy do miłości właśnie różnych osób z przeszłości. I często właśnie rzeczywiście trudno wejść w jakąś taką realną relację trwałą na całe życie, jeżeli Pan Bóg nie pomoże, albo jeżeli przynajmniej to nie będzie pozdrawiane, przepracowane w jakiejś psychoterapii. Takie doświadczenie właśnie takiej pewnej nierealnej miłości, miłości do osób, z którymi się doświadczało różnych doświadczeń seksualnych, no jest bardzo niebezpieczne duchowo. To podobna rzecz jest przy pornografii. Ona wielką pustkę duchową robi. Wyciąga z daru ogromnego, jakim jest seksualność, wyciąga rzeczywiście tylko tą przyziemną sferę, tylko to, co jest rzeczywiście bardzo atrakcyjne. Już nie mówię o uprzedmiotowieniu kobiety, ale bardzo często powoduje to, że człowiek nie jest w stanie rzeczywiście myśleć o prawdziwej miłości, o prawdziwym doświadczeniu seksualnym i rzeczywiście patrzy przez pryzmat tego, co widzi, co doświadcza, nie tego, że kocha osobę konkretną. To jest takie życie w iluzji. Pornografia też bardzo zniewala i potrzeba nieraz modlitwy o uwolnienie, bo człowiek sobie nie jest w stanie poradzić. Kolejnymi grzechami, które są przeciwko ciału, które są rzeczywiście chyba pewnym atakiem złego ducha na człowieka, którego właśnie nienawidzi, to jest masturbacja. Pan Bóg daje człowiekowi ludzkie ciało, daje mu seksualność, daje mu piękno, daje mu czystą miłość. A szatan tak naprawdę chce, aby człowiek się skupił na sobie, na swoim ciele, na swoich przyjemnościach. No nie da się ukryć, że to jest egoizm, hedonizm. Oczywiście ktoś powie tak, no jeżeli, o ile seks przedmałżeński, to jest jakaś relacja międzyosobowa i pytanie, czy to jest egoizm, o tyle masturbacja chyba nikt nie ma wątpliwości. Można by tu różne jeszcze wymieniać grzechy nieczyste, ale trzeba sobie uświadomić, że seksem czy seksualnością jest jak z narkotykiem. Człowiek szuka bodźców, szuka jakichś uniesień. To nie jest tak, że na którymś etapie można się zatrzymać. Niektórzy mówią, że narkotyki można przyjmować, nie wiem, palić marihuanę, to się nic nie stanie, to już samo w sobie jest złe, ale i złe myślenie. Natomiast ci, którzy dosyć dużo z tego korzystali, mówią, że dochodzą do takiej bariery, w którą mówią albo przerywam, albo sięgam po coś mocniejszego. I tak samo się dzieje z seksualnością. Pewne proste, niby delikatne kontakty seksualne, czy jakieś formy właśnie jakichś bodźców szukania, często nie wystarczają. I człowiek szuka więcej, szuka dalej, szuka mocniejszych doznań. Nie wystarcza mu żona, to czasami szuka innej osoby, szuka jakiejś kochanki, dochodzi do zdrady, masturbacja, pornografia. Natomiast ileś razy bywa tak, że człowiek wchodzi, nie wiem, w jakieś inne układy, jakieś trójkąty, jakieś układy także homoseksualne. Nieraz mam kontakty z różnymi osobami, które miały doświadczenia homoseksualne, homoseksualiści. To nie jest tak, że oni zawsze od początku chcą być, tak właśnie żyć. Część z nich tak naprawdę bardziej kocha kobiety, ale gdzieś jakieś głupie doświadczenia, jakieś zranienia, jakieś eksperymentowanie z grzechem, jakieś niezapanowanie nad swoją czystością powoduje, że te osoby wchodzą w to. A kiedy przekraczają granicę, sporo łatwiej kolejną granicę przekroczyć. To jest kwestia homoseksualizmu, kwestia pedofilii. To wszystko są konsekwencje grzechu człowieka, to są konsekwencje tego, że stawia ludzkie ciało ponad prawdziwą miłość. Kiedy stawia swoją przyjemność ponad Pana Boga i ponad jego prawa. Trzeba mieć świadomość tego, że każdy grzech, ten cielesny, ten nieczysty, szczególnie te grzechy, które dotyczą jakiegoś tam dotyku fizyczne, są grzechami ciężkimi, ale także trzeba pamiętać, że za każdym tym grzechem stoi zły duch i próbuje rzeczywiście człowieka odciągnąć i próbuje zniszczyć ten dar, który Pan Bóg dał seksualności, dar, który jest przekazywaniem życia. Pan Bóg po to dał seksualność, żeby człowiek uczestniczył w Bożym darze stwarzania. Szatan nie stwarza. Szatan może przemieniać z jednego w drugie, ale człowiek jest zaproszony do wielkiego daru stwarzania świata. To jest boski dar. Ojciec Knot w swojej książce pisze, że seks jest boski. Ale szatan próbuje to obrócić przeciwko człowiekowi. Próbuje zmanipulować, próbuje wciągnąć człowieka w to, aby ten największy dar, czy piękny dar, obrócić przeciwko człowiekowi. Nie możemy się dać. Można by tu jeszcze inne rzeczy innych mówić, o różnych problemach, ale warto się skupić na przyczynach, skąd to się wszystko bierze. Skąd się biorą takie grzechy nieczyste? Oczywiście takim podstawowym czy bezpośrednią przyczyną to jest bodziec. Bodziec, czasami pornografia, czasami jakieś zburzenie, czasami gdzieś jakieś obejrzenie jakiejś treści w telewizji, w internecie. Taki bezpośredni bodziec, który w tym momencie powoduje to, że człowiek w tą stronę idzie. Ale sporo jest innych problemów, które są sporo wcześniej, które oddziaływują na naszą sferę. Taką pierwszą przyczyną to jest kwestia tego, co wynosimy z domu. Człowiek dostaje rodzinę. Pan Bóg daje rodziców. Rodziców, którzy powinni kochać, którzy powinni troszczyć się. Problem często wynika wtedy, kiedy rodzice zamiast kochać, to krzywdzą. Różnego rodzaju agresja, czy to fizyczna, czy słowna, czy psychiczna, to jest coś, co rzeczywiście człowieka bardzo zamyka na miłość. Człowiek przez to ucieka gdzieś, szukając namiastek miłości. Bardzo ważną rzeczą jest, i myślę, że wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, kwestia czułego dotyku. Nie wszyscy rodzice mają świadomość tego, że trzeba dziecko przytulić, że trzeba wziąć na ręce. To jest bardzo potrzebne człowiekowi. Człowiek składa się z ciała, duszy i psychiki. I tak naprawdę mamy miłość okazywać w tych trzech sferach. Kiedy tego zabraknie, to człowiek sobie w którymś momencie zaczyna odbierać. Zaczyna czuć brak, którego ktoś mu kiedyś zabrał. I rzeczywiście ucieka. Znajduje gdzieś, ktoś mu może podpowie i znajduje ucieczkę właśnie w cielesność, seksualność. Także to kwestia rodziny. No, oczywiście zdrady małżeńskie rodziców, jakieś kłótnie, czy kiedy być może są zaburzone relacje, kiedy dziecko jest wychowane tylko przez jednego z rodziców, a drugi się nie liczy albo jest jakby stłamszone, to też gdzieś zaburza relacje i taką seksualność u dziecka. Takim tragicznym pomysłem jest to na przykład, żeby pozwolić homoseksualistom wychowywać dzieci. Niektórzy chcą, żeby tak mówi, tacy dobrzy ludzie. Ale od razu jest zaburzenie. Normalna rodzina to mąż i żona i dziecko. I kiedy tego nie ma, kiedy to jest sprzeczne z Bożym planem, gdzieś to się musi popsuć. Kolejna przyczyna to jest środowisko. To są koledzy, koleżanki, to są osoby, którzy gdzieś jakieś mówią, pokazują, wciągają. To jest otoczenie, które czasami się śmieje, a z drugiej strony wciąga w jakieś tam rzeczy, pokazuje. To są ludzie, którzy dają zły przykład. Niewątpliwie straszną rzeczą to są wczesne doświadczenia seksualne, szczególnie te tragiczne gwałty, molestowanie, wykorzystywanie dziecka. To jest rzecz, która nie da się, żeby nie została w psychice człowieka, nawet dorosłą osobę. Z tego, co słyszałem, to jeżeli człowiek jest gwałcony, to powinien w terapię przechodzić przynajmniej przez 1,5 roku. Jakże wielkie rany w sercu właśnie sprowadza właśnie gwałt. Różnego rodzaju traumy, odrzucenia, nieszczęśliwe miłości. Ale taką rzeczą, która bardzo często się pojawia i która jest przyczyną także ucieczki w seksualność, to jest poczucie winy. Szatan działa dwufazowo. Z jednej strony to kusi do grzechu. I to jest straszna rzecz, bo grzech zniewala, grzech prowadzi do śmierci. Ale jest jeszcze druga rzecz, jeszcze gorsza. Szatan poprzez grzech chce nas oddzielić od Pana Boga. I wmawia nam, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy grzeszni, że nie mamy co na Pana Boga liczyć. Wmawia nam, że i tak, powiedzmy, że i tak Pan Bóg nam nie pomoże, że i tak sobie nie poradzimy. I człowiek czuje się, że jest przegrany. I cokolwiek by nie zrobił, będzie źle. Nie ma co się dziwić, że nie widzi ratunku i dla niego wszystko jedno, co będzie robiło, a to napięcie rośnie. Bywa tak, no nie daj Boże, ale że ksiądz konfesjonalny albo ktoś bardzo brutalnie skarci za grzechy nieczyste. I od razu niemalże naturalny sposób do jakiejś depresji albo też i do traumy i do wielkich, trudnych rzeczy. Także czasami te sprawy seksualne to jest konsekwencje jakichś otworzeń się na okultyzm, na spirytyzm, na te sprawy duchowe. Satanizm wykorzystuje sprawę czystości, cielesności na czarnych mszach. Czasami się gwałci jakąś dziewicę po to, żeby ofiarować szatanowi, żeby, żeby to wszystko rzeczywiście dokonywało się, żeby szatan w tym momencie triumfował. Także jeżeli gdzieś w rodzinie albo wśród nas były jakieś doświadczenia satanistyczne, też to może oddziaływać na nas. Tych przyczyn można jeszcze by kilka wymienić, ale teraz chciałbym przejść do tego, co z tym zrobić. Jeżeli już wiemy rzeczywiście, że jest tak źle, że być może ktoś z nas się potwierał, że doświadcza jakiejś walki, której sobie nie radzi z nieczystością, przede wszystkim trzeba ponazywać te grzechy. Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was zwolni. Ponazywać grzechy i poznać przyczynę, skąd to się wzięło. I wyspowiadać. To spowiedzi przede wszystkim są gładzone nasze grzechy. Przy czym to wyspowiadanie nie powinno być jakimś obwijaniem bawełny. Niektórzy próbują tak powiedzieć, żeby ksiądz się zupełnie nie domyślił, o co chodzi. A każdy grzech jest inny. I każdy grzech, powiedzmy, w pewnym sensie jest związany z innym złym duchem. I być może trzeba konkretnie ponazywać, jakie to grzechy. I z tym się wyspowiadać. Bardzo ważna jest systematyczność. Nieraz niektórzy mówią, no ja nie pójdę do spowiedzi, bo za chwilę znowu będę grzeszył. Ale tu jest potrzebny twój radykalizm i stwierdzenie, czy naprawdę chcesz Pana Boga, czy naprawdę chcesz walczyć o czystość. Bo jeżeli ktoś przez ileś miesięcy nie idzie do spowiedzi, tylko grzeszy, to ja się zastanawiam, czy ta osoba chce zerwać z grzechem, czy chce w nim trwać. Boję się, że dla niektórych takich ludzi spowiedź jest pewną formą zniewalającą. Taką, idę na święta z wielkim bólem serca, nie chcę mi się tam iść, ale wypadałoby pójść. I pytanie, gdzie ty jesteś wolny, gdzie jest twoje serce? Czego naprawdę pragniesz? Czy czystości i Pana Boga, czy chcesz sobie używać życia i iść nie wiadomo gdzie? Pamiętajmy, Jezus mówi, jeżeli oko jest powodem do grzechu, to wyłup. Jeżeli ręka, to odetnij. A jeżeli grzeszna relacja, zerwij. Nie jest to proste. Ale do takiego stopnia jest to nieproste, że księża dobrze wiedzą o tym i zasady, na przykład jeżeli dwoje żyje bez ślubu w jednym domu, to nie powinni dostać rozgrzeszenia. Bo Kościół wie, że jeżeli się nie odejdzie, jeżeli się nie zerwie z taką rzeczą, z takim środowiskiem, które skłania do grzechu, to prędzej czy później to wszystko wróci. Potrzeba tu radykalizmu. Potrzeba także nieraz zmienić środowisko. Być może poszukać wspólnoty ludzi, którzy walczą także o czystość, o świętość. Bardzo ważną rzeczą jest przebaczenie. Przebaczenie różnym osobom, przebaczenie rodzicom, brak miłości, brak czułości, brak ciepła. Przebaczenie kolegom, koleżankom, tym, którzy wciągnęli nas w grzech, którzy być może pokazali pornografię. Przebaczyć osobom, które nas krzywdziły w sferze seksualnej. Przebaczyć zdrady. Ale bardzo ważną rzeczą jest przebaczyć samemu sobie. To poczucie winy. Jezus każdemu z nas, tu obecnym, wierzy w spowiedzi, przebaczył. Każdy, kto szczerze idzie i żałuje za grzech, Jezus przebacza. Ale jakże często brakuje nam wiary w to, że Jezus przebacza. I my sami się obwijamy i dlatego kolejne grzechy popełniamy. Potrzeba tej wiary, ufności, że Jezus rzeczywiście nas z tego stanie wyciągnąć. Ale także być może nieraz trzeba przebaczyć Panu Bogu. Oczywiście, Pan Bóg nie chce naszego zła i Pan Bóg nie zsyła na nas zła, ale nieraz być może w naszym sercu jest takie przekonanie, że to On zsyła, czy być może On nas w jakiś sposób karci, karze, albo na nas coś dopuścił. Przebaczyć Panu Bogu nie jako Jego winę, co jako mój wewnętrzny ból. Ważne też jest, żeby być może zbytnio nie ufać samemu sobie. Niektórzy są pewni, ja mówię, a po tej spowiedzi to już na pewno nie będę grzeszył. A później z bólem serca przychodzi i mówi, no niestety. A mnie jakoś to nie bardzo dziwi. Trzeba mieć świadomość tego swojej nędzy duchowej, swojej świadomości, że my bez Boga sobie nie poradzimy, że jeżeli Jezus nam nie pomoże, to my w tym grzechu będziemy trwać. Czyli trzeba nie wierzyć do końca w siebie, chociaż wierzyć, że Pan Bóg może to z nas wyciągnąć i nas tego wszystkiego uzdrowić. Ważne jest także dziękować Panu Bogu za każdy dzień czystości. Jeżeli ktoś walczy z czystością, z nieczystością, to dziękować Panu Bogu za wszystko, co się udało. Potrzebna jest systematyczność w sakramentach, mówiłem o spowiedzi, ale także o Eucharystii. To jest jak lekarstwo. Na grzech przeciwko ciału jest potrzebne nam ciało Pana Jezusa i tu na ołtarzu każdego dnia Jezus przychodzi i daje nam swoje ciało jako lekarstwo. On jest lekarzem i lekarstwem w jednej osobie, ale trzeba z tego korzystać systematycznie. Czasami potrzeba także pewnej psychoterapii. Potrzeba także pracować nad sobą, potrzeba, nie wiem, karmić się dobrymi lekturami, dobrym filmem, potrzebna jest jakaś higiena osobista, kultura fizyczna. Dbać o siebie, oczywiście, bez przesady, bo można w drugą stronę skrajność paść. Bo czasami ludzie wpadają w grzechy nieczyste, bo za bardzo dbają o swoje ciało, za bardzo się skupiają na swoim wyglądzie, na tym, żeby było wszystko w porządku. Taką rzeczą, która jest bardzo ważna na nasze grzechy cielesne, szczególnie te grzechy, które są konsekwencją jakiegoś złego dotyku z przeszłości, jest dotyk. Ważne jest na przykład być może rzeczywiście w relacji bliskiej jakieś przytulenie, czyste. Ale ważne jest także dotyk od Pana Jezusa. Chyba to, znaczy nieprzypadkowo Jezus, kiedy uzdrawiał chorych, najczęściej kładł ręce na nich. Nieprzypadkowo. Jezus nie robił nic w przypadku. Oczywiście nie wszystkie uzdrawiania były przez nałożenie rąk, ale także apostołom każe nakładać ręce. Dlaczego? Oczywiście potrzebna jest wiara, ale ten dotyk jest potrzebny na nasze zranienia naszego ciała. Dzisiaj w trakcie nabożeństwa, na końcu mszy świętej, czy po mszy świętej, będzie taki czas, kiedy tu ja i inni księża będą nakładać ręce na osoby tutaj, których poproszę o to. Oczywiście proszę nie traktować tego jako magiczny gest. To nie chodzi o dotknięcie, to chodzi o wiarę. Ale przyjmijmy to jako dar od Pana Boga, jako dar, którym Pan Jezus uzdrawia, który dotyka nasze ciała poranione, właśnie nieczyste, a przychodzi, aby uzdrowić, aby oczyścić. Jeszcze jedna rzecz. Kiedy Pan Bóg zapowiada Ducha Świętego w księdze proroka Ezechiela, to mówi, że chcę wam dać serce, ducha tchnąć, który zabierze serce kamienne, daj serce z ciała i chce oczyścić z nieczystości. Duch Święty jest tym, który przemienia nasze poranione serca na serce pełne miłości, ale jest także tym, który oczyszcza. Dlatego ważną modlitwą jest modlitwa do Ducha Świętego. Teraz już tak ma czas, żeby kończyć, bo to trochę się przyciąga, ale chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze raz uświadomili. Jezus przychodzi tutaj do nas. Przychodzi w Boże Narodzenie, przychodzi w trakcie każdej mszy świętej, przyjdzie dzisiaj tu na ołtarzu i później w trakcie nabożeństwa. I On chce przemienić nasze serca, On chce je uzdrawiać. On wie, jakie to jest ważne. My po prostu to przyjmijmy z wiarą. Otwórzmy się na Jego działanie, zmieńmy swoje życie. Przebaczmy tym, którzy tego potrzebują, przebaczenia. Wyznajmy nasze grzechy w spowiedzi. Zerwijmy z tym grzesznym życiem, a zacznijmy żyć nowo. Aby Jezus, który przychodzi, którego życie się zaczyna, który przychodzi dać nowe życie, aby to nowe życie zaczęło się w każdym z nas. A wierzę, że owocem tego nowego życia będzie życie w czystości, świętości i w radości z tego, że Jezus jest z nami dziś i na zawsze i na wieki.